Dzień dobry. Witam serdecznie w tygodniu trzecim, w lekcji numer jeden, powitanie. W tym tygodniu przeprowadzę Cię przez cały proces budowania aplikacji SaaS. Pokażę Ci na swoim przykładzie, na przykładzie mojej aplikacji, jak przechodziliśmy wszystkie kroki od samego początku, od znalezienia problemu, przez budowę rozwiązania, poprzez walidację tego rozwiązania i tak dalej, przez znalezienie płacących klientów, i już do momentów delegacji, ewentualnych współpracy z inwestorami i różnych możliwych ścieżek dalszego rozwoju lub odłączenia się z firmy. Także pokażę Ci cały ten proces kompleksowo. Nie wiem, czy jesteś na samym początku, czy jesteś gdzieś w środku tego procesu, ale myślę, że będzie to dla Ciebie wartościowa lekcja. I teraz już zapraszam Cię do lekcji drugiej, problem. Dzień dobry i witam w lekcji drugiej, problem. W przypadku mojej aplikacji SaaS, Policja w chmurze, wszystko zaczęło się od problemu. Od problemu w konkretnej niszy, w niszy agentów ubezpieczeniowych, a w zasadzie multiagentów ubezpieczeniowych w Polsce. Problem, który się pojawił u znajomego agenta, polegał na tym, że obecnie dostępne narzędzia były zbyt skomplikowane i nie pozwalały w szybki sposób wprowadzać danych klientów i danych polisowych właśnie do takiego systemu CRM-owego dla tej konkretnej niszy. Rozwiązaniem tego problemu było zbudowanie małej, prostej aplikacji, która pozwalała na szybkie, skuteczne wprowadzanie tych danych i po prostu te dane trzymała, potrafiła je wyświetlać. Więc w bardzo prosty sposób problem, ten jeden mały problem danej osoby został rozwiązany. Nie był to jeszcze żaden skalowalny model, nie był to jeszcze SaaS, to była jednorazowa opłata za po prostu rozwiązanie konkretnego problemu. Oczywiście było to już działanie odpłatne, więc w zasadzie już na tym poziomie problemu mieliśmy już pierwsze zarobione pieniądze. Czyli oczywiście nie była to bardzo duża kwota, dlatego że warto było umówić się tak, że to rozwiązanie będzie można dalej sprzedawać i ten model ja nazywam modelem jeden problem, jeden klient i będziemy bardziej szczegółowo omawiać go jeszcze w tygodniu piątym. Problem został rozwiązany w konkretnej niszy, tak jak mówiłem wcześniej, w niszy multiagentów ubezpieczeniowych w Polsce i to jest bardzo dobry punkt startowy, tak? Rozwiązywanie problemów w konkretnych niszach. A w zasadzie identyfikacja nisz i identyfikacja problemów, które mogą tam istnieć. Albo poprzez rozmowę z danymi osobami z danych nisz, czy to znajomymi, czy nieznajomymi, lub poprzez obserwację ich problemów w ich naturalnym środowisku, w modelu, który się nazywa Sales Safari. O nim również więcej szczegółowo już w tygodniu piątym. My zastosowaliśmy ten model jeden problem, jeden klient. Oczywiście trzeba było oszacować, że no prawdopodobnie osób z takim problemem jest więcej. Jeżeli byśmy stwierdzili, że ta osoba jest tylko jedna i raczej nie ma możliwości skalowania tego jakby dalej, no to prawdopodobnie nie miałoby to większego sensu z perspektywy obniżenia ceny i potem prośby o możliwość udostępnienia tego rozwiązania dalej. Rozwiązanie nie było skomplikowane, to była bardzo prosta aplikacja, więc nie zajęło dużo czasu. To też jest ważne, nie można spędzić roku, dwóch lat na budowę tego naszego pierwszego rozwiązania, żeby potem sprzedawać je dalej już w modelu skalowalnym. Więc rozwiązanie było proste, problem był prosty, jeden. Prawdopodobnie byli ludzie z tymi problemami, inni, do których jeszcze będzie można to sprzedawać, więc wszystko szło w stronę, gdzie można było już rozpocząć budowę z bardziej skalowalnego rozwiązania w modelu SaaS. Oczywiście mówiłem również o szukaniu problemów w konkretnych niszach, o czym jeszcze będziemy sporo rozmawiać. Jeżeli już masz rozwiązanie, to również można zastosować je konkretnych niszach, tak? Możemy mieć rozwiązanie, powiedzmy, ogólne, jakby możliwe do wykorzystania przez każdego, ale jednak Możemy targetować je na początku do tej niszy, na początku, potem do tej niszy, potem do tej niszy i tak dalej, potem łącząc to wszystko w całość, zaczynamy zgarniać dużą część rynku. A teraz zapraszam Cię już do lekcji trzeciej, walidacja rozwiązania. Dzień dobry i witam w lekcji trzeciej, walidacja rozwiązania. Po stworzeniu tej naszej pierwszej wersji aplikacji, jeszcze nieskalowalnej, bardzo prostej, jakby rozwiązującej tylko jeden konkretny problem, zadaliśmy sobie pytania, które pozwoliły określić, czy jest sens budowy skalowalnego rozwiązania w modelu SaaS. Pierwszym z pytań było, czy to, co zrobiliśmy, rozwiązuje konkretny problem. No i jakby odpowiedź na to jest bardzo prosta, jest po prostu tak, ponieważ już na samym początku udało nam się znaleźć płacącego klienta, który miał konkretny problem w konkretnej przestrzeni biznesowej, w danej niszy i po prostu nasze rozwiązanie było czymś, co faktycznie rozwiązało jego problem. Pytanie drugie, czy jest więcej osób posiadających dany problem? Czy jest więcej osób w danej niszy, czyli w niszy agentów, multiagentów ubezpieczeniowych? Tak, jak najbardziej jest więcej tych osób. Czy jest więcej osób gotowych na nasze rozwiązanie z tym samym problemem? Tak, już udało się sprzedać wtedy więcej niż jedną wersję tej naszej podstawowej, tego naszego podstawowego rozwiązania. No i jeżeli tak, no to ile tych osób jest? Postanowiliśmy to oszacować. Po drobnej analizie udało się odkryć, że agentów i osób wykonujących czynności agencyjne w Polsce jest około 200 tysięcy. Biorąc pod uwagę, że realnie licząc, stwierdziliśmy, że możemy objąć 1% rynku. 1% rynku z 200 tysięcy, czyli 2 tysiące. Wtedy określaliśmy cenę naszej aplikacji na około 50 zł, więc mnożąc 2000 razy opłatę miesięczną w wysokości 50 zł, mamy tutaj wynik 100 tysięcy zł miesięcznie. Z tą kwotą stwierdziliśmy, że tak, nasze rozwiązanie ma sens. Problem istnieje, co udowodniliśmy już wcześniej. No i ma to sens z perspektywy biznesowej, ponieważ rynek jest na tyle duży, ta nisza jest na tyle duża, że nawet zgarniając 1% rynku, uda nam się zbudować skalowalny model biznesowy. Przeprowadziliśmy również podstawową analizę konkurencji. Popatrzyliśmy, jakie są rozwiązania na rynku, jak one wyglądają i przeanalizowaliśmy ich problemy. Podstawowym problemem tych aplikacji było to, że albo są bardzo stare i bardzo skomplikowane, tak przez lata narastały nowe funkcje i jakby w momencie, kiedy nowa osoba wchodziła, patrzyła na tę aplikację, no ona była przeładowana funkcjami, poza tym była no stara, no niezbyt atrakcyjna. Były również nowoczesne aplikacje. Niestety nowoczesne aplikacje na ogół nie były konkretnie zorientowane na branżę ubezpieczeniową, tylko na kilka różnych branż i nie były przez to tak fajnie dopasowane pod ten konkretny rynek, pod tą konkretną niszę. Poza aplikacjami konkurencyjnymi był również stary i sprawdzony Excel, z którego okazało się, że duża część agentów, agencji, multiagencji w Polsce jeszcze korzysta. Oczywiście Excel jest potężnym narzędziem, można tam zrobić naprawdę bardzo fajne rzeczy. Stwierdziliśmy, że no możemy być tutaj dosyć dobrą konkurencją dla Excela, jeżeli damy dużo wartości dodanej, której w Excelu uzyskać się po prostu nie da lub jest bardzo trudno. Z tak zweryfikowanym rozwiązaniem stwierdziliśmy, że warto to rozwiązanie skalowalne zbudować. No i teraz zapraszam Cię do lekcji czwartej, budowa rozwiązania. Dzień dobry i witam w lekcji czwartej, budowa rozwiązania. Oczywiście po analizie wszystkich poprzednich kroków, po znalezieniu problemu, po weryfikacji tego, że będzie to miał sens w sensie skalowania, rozpoczęliśmy budowę aplikacji w modelu SaaS, Software as a Service, czyli po prostu opartej na płatnościach abonamentowych. Naszymi pierwszymi krokami było zanim jeszcze zaczęliśmy budować aplikację, zbudowanie tak zwanej strony lądowania, czyli landing page'a. Landing page wyglądał mniej więcej tak, że mieliśmy stronę zbudowaną na szablonie kupionym gdzieś tam w internecie, tak? Czyli jakby tutaj było to zrobione minimalnym kosztem, nie angażowaliśmy zupełnie żadnych zewnętrznych projektantów, grafików, nie budowaliśmy tego od ręki, budowaliśmy to na szablonie. No i mieliśmy informacje o naszym produkcie, mieliśmy podstawowe informacje, tak bardzo skrótowo, co ten produkt robi, informacje troszeczkę jakby pełniejszą. Oczywiście nie było tam ani jeszcze cennika, no nie widzieliśmy tego. Nie widzieliśmy też, jakie będą konkretnie dostępne funkcje. Na pewno widzieliśmy, że będzie to, co było w tej pierwszej, podstawowej, malutkiej naszej aplikacji, ale nie widzieliśmy, co będzie jeszcze. Planowaliśmy tutaj wprowadzić troszeczkę więcej funkcji. Poza opisem naszej aplikacji na landing page'u było tak zwane call to action, tak? Call to action polegało na tym, że można było zostawić swój adres e-mail w zamian za zaproszenie do darmowych testów aplikacji. W zamian za takie darmowe zaproszenie. W momencie, kiedy ktoś zostawiał maila, on trafiał do naszej bazy. Nie było to nawet jeszcze wtedy zautomatyzowane. Dzisiaj oczywiście zrobiłbym to trochę już inaczej. Zrobiłbym to w połączeniu z jakimś systemem mailingowym. Wtedy tego systemu zewnętrznego nie mieliśmy, wszystko składowaliśmy u siebie i w momencie, jak ktoś wysłał nam maila, informowaliśmy go, że aplikacji jeszcze nie ma. Oczywiście dostanie darmowe zaproszenie, jak tylko się aplikacja ukaże. No i zaczynaliśmy go pytać, czemu zdecydował się zostawić tego maila, co go interesuje, jakie ma problemy. Już zaczynaliśmy budować tą relację z naszymi potencjalnymi klientami. W tym momencie oczywiście aplikacji jeszcze nie było jako takiej, tej aplikacji rozwiązującej faktyczny problem, no ale już zaczynaliśmy generować podstawowy ruch na naszym landing page'u. Wykorzystaliśmy do tego również reklamę, czyli mieliśmy sobie Facebooka i mieliśmy sobie Google, no i jakby przez kampanie facebookowe i przez kampanię AdWords generowaliśmy ruch na nasz landing page. Oczywiście zorientowany na agentów ubezpieczeniowych, multiagentów ubezpieczeniowych. No i te osoby wchodziły tutaj, tak? Jeżeli to było coś dla nich interesującego, no to zostawiały maila przez nasze call to action i już jakby my kontynuowaliśmy relacje na poziomie bezpośredniej wymiany mailowej. I jednocześnie już wtedy zaczęliśmy budować tą stronę aplikacyjną, tą stronę, która faktycznie rozwiązuje problemy klientów. Przy czym zaczęliśmy od tego, jakby pominęliśmy wszystkie zbędne elementy. Na ten moment nie było otwartej rejestracji, więc nawet moduł rejestracji nowego użytkownika nie był nam potrzebny. Tak? Oczywiście mogliśmy to zrobić po naszej stronie, po prostu go dodając albo w bazie, albo na jakimś takim bardzo prostym formularzu po stronie administracyjnej, ale nie było tego dla użytkowników. Potrzebowaliśmy tylko zweryfikować, czy dany użytkownik ma dostęp do systemu, tak, poprzez login, hasło. Nic innego nie było nam potrzebne, poza funkcjami biznesowymi, czyli na przykład ustawienia konta, jakieś płatności, subskrypcje i tak dalej, ewentualnie zmiana hasła. Ale wszystko to było w tym momencie pomijalne. To jest oczywiście jeden z takich podstawowych błędów, który popełniałem wcześniej, budując inne aplikacje, gdzie budowałem całą tą otoczkę, nie mając jeszcze płacących klientów. W tym momencie jakby z tą aplikacją tego błędu nie popełniłem i budowaliśmy tylko to, co jest potrzebne od strony infrastrukturalnej i wszystko, co jest potrzebne od strony biznesowej. Ta strona biznesowa też nie była trudna. To było w zasadzie lista klientów, możliwość dodania klienta, lista polis, możliwość dodania polisy i możliwość wysyłania powiadomień SMS-owych do klientów, na przykład o tym, że kończy im się polisa, tak? To była jedna z takich czołowych funkcji na początku. W tym momencie mieliśmy już pierwszych potencjalnych klientów, budowała się taka mała baza. Oczywiście nie wkładaliśmy tutaj dużo pieniędzy w te kampanie, bo jakby jeszcze nie mieliśmy trochę doświadczenia, W tym momencie myślę, że te kwoty, które bym włożył na nowy produkt, byłyby już zupełnie, zupełnie inne. Oczywiście no, to przychodzi z czasem. Na początku też nie sugeruję, żeby ładować tutaj jakieś bardzo duże pieniądze do testowania tych pomysłów. Nawet Google daje kilkaset złotych na pierwsze kampanie, więc możemy z tego skorzystać spokojnie. Czyli mieliśmy tutaj już pierwszych potencjalnych klientów, przechodziliśmy już na tą komunikację 1-1. Część oczywiście nie odpisywała, ale część chętnie jakby odpowiadała nam na nasze pytania, więc mogliśmy już tutaj działać bezpośrednio z klientami. Jeżeli chodzi o błędy, które tutaj popełniliśmy, bo było ich trochę, na pewno za bardzo skupiliśmy się na budowaniu tego naszego landing page'a, budowaliśmy go sami, kupiliśmy wprawdzie szablon, ale reszta była jakby robiona ręcznie, też ta nasza lista mailowa, ona była też robiona ręcznie, gdzieś zapisywana w naszej bazie, więc obecnie użyłbym jakiegoś generatora takich landing page'ów, na przykład Lead Pages, obecnie używam narzędzia Lead Pages. Do zbierania maili użyłbym jakiegoś systemu mailingowego, gdzie też mógłbym zautomatyzować komunikację, więc to były takie podstawowe błędy, których możecie już na tym poziomie uniknąć. Przechodząc dalej, zapraszam Cię do kolejnej lekcji, do lekcji 5. Klienci. Dzień dobry i witam w lekcji 5. Klienci. W kwietniu 2016 roku rozpoczęliśmy te działania, o których mówiłem w lekcji poprzedniej, czyli budowę landing page'a i budowę faktycznego rozwiązania. Już wtedy zaczęliśmy nawiązywać kontakty z pierwszymi klientami, czyli za pomocą reklam AdWordsowych i reklam Facebookowych kierowaliśmy ruch na naszego landing page'a. Tam była możliwość zostawienia adresu e-mail i otrzymania darmowego zaproszenia plus na przykład rabatu. No i już wtedy zaczęła się budować baza klientów, z którymi przechodziliśmy na komunikację 1-1 mailową. Oczywiście część klientów nie brała udziału w takiej konwersacji, tak nie odpowiadała na maile, ale część klientów, powiedzmy 1/4, udało się z nimi skomunikować już tak bezpośrednio i na przykład zapytać ich, ile by byli w stanie zapłacić za aplikację. Podczas tego całego procesu rozpoczęliśmy również budowę rozwiązania. No i po 7 miesiącach, dokładnie w listopadzie 2016 roku, uruchomiliśmy pierwszą wersję aplikacji, tak jak wcześniej wspominałem, bez rejestracji, bez różnych zbędnych rzeczy, tylko rzeczy jakby biznesowe, konkretnie rozwiązujące problem, plus oczywiście jakieś logowanie, no bo to jest coś jakby wymaganego. No i tutaj w momencie uruchomienia tej pierwszej wersji rozesłaliśmy informacje do tych około 50-60 osób, które czekały na darmowe zaproszenie, o tym, że już jest dostępny dostęp, tak, że dla nich zostały przygotowane konta. Nie mieliśmy rejestracji, tak jak mówiłem wcześniej, więc wysłaliśmy po prostu loginy i hasła. No i pierwsze osoby, oczywiście nie wszystkie, ale powiedzmy połowa, rozpoczęła już wtedy pracę na aplikację. Minęły 2 miesiące i pierwszy klient rozpoczął pracę produkcyjną. Co to znaczy praca produkcyjna? Mamy 2 typy aplikacji. Aplikacje takie nice to have i aplikacje must have. Jeżeli klient biznesowy trzyma listę swoich klientów, listę wszystkich swoich jakby poli swoich klientów i innych ważnych informacji i nie trzyma ich nigdzie indziej, to na dobrą sprawę opiera swój biznes o to rozwiązanie. No i to jest coś takiego must have. Z drugiej strony mamy na przykład listę zakupową, aplikację do listy zakupowej, tak, no jeżeli to działa, no to jest fajnie, jeżeli nie działa, no nic się wielkiego nie dzieje. W takiej aplikacji jak nasza, takiej must have, tak? No, dzieje się dosyć dużo, jeżeli klient nie jest w stanie się dostać do bazy swoich klientów. Więc pierwszy klient pracujący produkcyjnie na naszej aplikacji, no to była duże wydarzenie dla nas i było to bardzo, bardzo istotne. No i kolejnym krokiem po 4 miesiącach w maju były pierwsze pieniądze z naszej aplikacji. Akurat te pieniądze zapłacił ten klient pracujący produkcyjnie. Jako pierwszy, tak, oczywiście tych klientów było już więcej, aczkolwiek podjęliśmy taką decyzję, że w ramach zadośćuczynienia za to, że aplikacja nie jest jeszcze idealna, dostają, ci pierwsi klienci dostają od 3 do 6 miesięcy nawet za darmo, albo za pół ceny. No i tutaj w tym maju skończyły się jednemu z klientów właśnie te bonusy, no i musiał się decydować, czy przechodzi, czy będzie płacił i dalej korzystał, czy nie. Istotną rzeczą jest tutaj fakt, że jeżeli klient się już wdroży, zacznie korzystać z aplikacji tak codziennie, wprowadzi swoje dane, dane swoich klientów, no to ciężko mu jest jakby zrezygnować. Oczywiście my udostępniamy, że możliwość jakby eksportu tych wszystkich danych, przeniesienia się gdzieś, ale w momencie, kiedy to klientowi odpowiada, no to jakby zostaje z nami na dłużej. I faktycznie tak jest, że ten pierwszy klient, który zaczął pracować produkcyjnie, pierwszy zapłacił, jest z nami do dzisiaj. Na tym etapie stosowaliśmy również technikę, kiedy klient miał podejmować decyzję, czy będzie płacił, czy nie. Pytaliśmy go, czego mu brakuje, czy coś by rozwiązał lepiej. Już na tym etapie mieliśmy funkcję zgłoś zapotrzebowanie, gdzie każdy klient mógł po prostu wpisać w formularzu, co go interesuje, czego jeszcze brakuje, co można poprawić, i zachęcaliśmy klientów do zostawania tych informacji. W momencie, kiedy klient już jakby był ten moment decyzji, szczególnie na początku, no pytaliśmy go, jeżeli on zgłaszał wcześniej jakieś zapotrzebowanie, pytaliśmy na przykład, czy by chciał daną funkcję mieć wprowadzoną. I okazywało się często, że tak, i jeżeli ta funkcja będzie, no to on do nas dołączy. I wtedy po prostu braliśmy te funkcje i jakby z priorytetem je realizowaliśmy, bo wiedzieliśmy, że ten proces, jeżeli dodamy tą funkcję, to jakby lista funkcji będzie się rozwijała, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, będziemy mieli kolejnego płacącego klienta. I taki model buduje nam tak zwane momentum, bo w momencie, kiedy coraz więcej osób dołącza, tutaj jakby jesteśmy w pewnym sensie motywowani dosyć mocno do budowania tych nowych funkcji, a z drugiej strony pojawiają się już pieniądze. I to jest taka pętla, gdzie po prostu płacący klienci motywują nas do rozwoju naszej aplikacji. No i w pewnym momencie, kiedy tych klientów było już więcej, po prostu dołączali nowi, uruchomiliśmy też kolejne kanały marketingowe. Przede wszystkim opieraliśmy się na jednej dużej grupie na Facebooku. Tam udało nam się zrobić różne ciekawe rzeczy i bardzo wielu klientów przyszło stamtąd. Oraz bardzo wielu klientów przyszło z rekomendacji tych klientów, którzy dołączyli na początku. Tak? Bo jeżeli robiliśmy to w modelu klient prosi o jakąś funkcję, to zostaje, a my tą funkcję realizowaliśmy w szybkim czasie, no ten klient polecał nas dalej. Słuchają oczekiwań klientów, no bardzo fajna firma, szybko reagują i po prostu te rekomendacje dalej szły, no i coraz więcej klientów dołączało na platformę. No i wtedy przyszedł już moment decyzji, co robić dalej, bo oczywiście cały czas to wszystko było robione po godzinach, po weekendach, tak, obok pracy etatowej. Przyszedł moment decyzji, że po prostu pracy jest na tyle dużo, że nie jesteśmy w stanie dalej jakby kontynuować tego jakby jednocześnie z etatem. Dalsza część historii w kolejnej lekcji, w lekcji 6, rezygnacja z etatu. Dzień dobry i witam Cię w lekcji 6, rezygnacja z etatu. Tak jak mówiłem w poprzedniej lekcji, w pewnym momencie stanąłem przed wyborem, czy kontynuować pracę na etacie i jednocześnie ograniczyć, czyli niewystarczająco pracować nad aplikacją, tak? Klientów było coraz więcej, zgłoszeń było coraz więcej, telefonów, maili i tak dalej. I po prostu nie wystarczało na to wszystko czasu. Więc musiałem podjąć decyzję. Albo etat, albo zmniejszenie etatu, albo całkowita rezygnacja. Więc podjąłem decyzję jakby o takim przejściu dwustopniowym, czyli w sierpniu 2017 roku przeszedłem w tryb 2/5 etatu, jednak tylko na miesiąc. Oczywiście ten bufor można by było tutaj znacznie przedłużyć. Można by było zrobić najpierw 4/5, potem 3/5, potem 2/5, żeby jednak jakby ciągle mieć pod ręką jakieś pieniądze z naszego etatu. No ale ja zdecydowałem, że zrobię to w takim modelu, 2/5 etatu, i miesiąc później, czyli we wrześniu 2017 roku, nastąpił ten wielki, przełomowy moment, na który wielu z Was pewnie czeka. czyli przejście w 100% na moją aplikację. No ale nie było to takie wszystko proste, ponieważ wtedy aplikacja zarabiała około 1500 zł miesięcznie. No nie było to dużo, porównując to z pensją programisty. Jak pewnie wiele z Was wie, no w momencie, kiedy zarabiamy dużo, tak, no to często też dużo wydajemy. I w momencie, kiedy chcemy wykonać tego typu krok, no nie, po prostu nie jesteśmy w stanie, bo po prostu mamy zobowiązania, kredyty i tak dalej, i tak dalej. Ja jednak ten krok podjąłem i odszedłem we wrześniu 2017, no ale jakie tutaj trzy kluczowe czynniki tej mojej decyzji się pojawiły? No przede wszystkim mieliśmy działający produkt już. Mieliśmy płacących klientów na platformie i coraz więcej klientów przychodziło. Były osoby na okresach testowych, były osoby, które się zastanawiały. Ten proces decyzyjny w B2B też nie jest taki szybki, bo jeżeli ktoś zmienia narzędzie, no to możliwe, że zostanie po prostu tym nowym narzędziem na lata. Więc było dużo procesów decyzyjnych u naszych klientów. No i miałem wtedy poduszkę finansową, taką, żeby utrzymać się przez kolejne 12 miesięcy. Tą poduszkę udało mi się zgromadzić już wcześniej z pracy etatowej, bo wiedziałem, że możliwe, że będę taki krok podejmował. No tak czy inaczej, czy się rezygnuje, czy się nie rezygnuje, warto taką poduszkę mieć, żeby w momencie, kiedy widzimy, że coś działa, a jest jeszcze na, no powiedzmy, niewielkim poziomie przychodowym, no to żeby to wyskalować, pewnie będziemy potrzebowali trochę czasu. No i ta poduszka wtedy może po prostu nam uratować życie. Oczywiście to było założenie, że nie będę w ogóle zarabiał przez kolejne 12 miesięcy, gdzie już tutaj na starcie te 1500 było i wiedziałem, że tych pieniędzy będzie więcej, no bo było dużo procesów decyzyjnych u naszych klientów. Na takie przejście warto też się przygotować w pewnym sensie mentalnie. Poza tym, że musimy zdecydować, gdzie będziemy pracować, czy to w domu, czy w biurze, czy gdzieś indziej, czy w ogóle wyprowadzimy się z kraju. Ja postanowiłem na tym etapie pracować po prostu z domu, w wydzielonym do tego pokoju. No ale tutaj dochodzą też kwestie takiej pewnego rodzaju mentalności, tak? No bo w momencie, kiedy przestajemy mieć szefa, no musimy się sami motywować. Tutaj bardzo dobrą opcją jest po prostu bycie motywowanym przez klientów, tak? Umawianie się z klientami na różne rzeczy i potem musimy dotrzymać pewnych deadline'ów. Mówimy, że dana funkcja będzie do danego dnia i mamy pewnego rodzaju deadline, to nas motywuje, ta osoba jeszcze nam płaci, więc to działa bardzo fajnie. Warto również poinformować naszego pracodawcę o takim kroku przynajmniej kilka miesięcy wcześniej, żeby on również mógł się do tego wszystkiego przygotować. Podomykajmy projekty, pozamykajmy sprawy firmowe, nie zostawiajmy, nie odchodźmy tak, nie rzucajmy papierami z dnia na dzień, bo nie wiadomo, gdzie potem nas ścieżki życia połączą i może gdzieś tam będziemy dalej z tym pracodawcą na przykład współpracować już w zupełnie innej formie. Więc warto o to zadbać. U mnie to było tak, że 4-5 miesięcy wcześniej przed tym faktycznym odejściem poinformowałem o takich moich zamiarach, o mniej więcej terminie. No i mniej więcej dlatego zrobiliśmy również ten okres taki buforowy w sierpniu, te 2/5 etatu, żeby podomykać różne sprawy. No, warto się zastanowić też, jak przeprowadzimy tą rozmowę o tym naszym przejściu, naszej transformacji w przedsiębiorce z partnerem, partnerką. Tak? Bo to również może być niełatwa rozmowa, szczególnie jeżeli na przykład zarabiamy 10 tysięcy albo 15 tysięcy i nagle schodzimy na pułap 1500, gdzie też klienci mogą odejść. Jesteśmy początkujący, nie robiliśmy tego wcześniej, nie robiliśmy tego typu biznesu, czy w ogóle biznesu nie robiliśmy, więc może to się różnie potoczyć. No i tutaj jakby z tym partnerem, partnerką musimy wypracować jakieś rozwiązanie. U mnie to też nie było takie bardzo proste, ale udało się wypracować wspólne rozwiązanie, które satysfakcjonowało obie strony. No i jakby z perspektywy czasu widzę, że to po prostu był dobry ruch, bo pracując dalej na etacie byłoby mi bardzo ciężko wyskalować tą aplikację już powiedzmy 10 razy przychodowo niż wtedy, kiedy odchodziłem. A teraz zapraszam Cię już do lekcji 7, rozwój aplikacji. Dzień dobry, witam w lekcji 7, rozwój aplikacji. Więc w momencie, kiedy już rezygnujemy z etatu, aplikacja zaczyna się rozwijać, mamy więcej czasu, zaczynamy budować nasze rozwiązanie, budować nowe funkcje, szukać nowych klientów. No, trzeba tutaj na chwilkę się zatrzymać i pomyśleć nad tym, gdzie my tak naprawdę chcemy z tą aplikacją dojść. Szczególnie chodzi mi tutaj w tym momencie o rozwój pod względem funkcjonalnym. Aplikacja taka jak nasza, czyli aplikacja dla agentów, agencji ubezpieczeniowych, no tych funkcji może mieć bardzo, bardzo dużo. Oczywiście, jeżeli macie aplikację, czy myślicie nad aplikacją, która będzie miała jakąś jedną konkretną funkcję, możecie ją jakby skończyć, zamknąć ten zestaw tych rzeczy, które na tą funkcję się składają. No i później skupić się na przykład na sprzedaży, marketingu, jakby skalowaniu tego, ale nie rozwijać już samej aplikacji. Natomiast jeżeli budujemy większą platformę typu na przykład jakiegoś rodzaju CRM, czy marketing automation, czy jakieś po prostu większe rozwiązanie dla konkretnej niszy, no to musimy tutaj pomyśleć nad priorytetyzacją zadań. Jak można do tego podejść? No można do tego podejść na przykład w sposób taki, że pozyskujemy większych klientów i ci więksi klienci po prostu nadają tor naszej aplikacji, tak? Bo jeżeli mamy klienta, który wchodzi na przykład na 100 użytkowników, no to on ma pewną kartę przetargową, po prostu płaci nam 50-100 razy więcej niż taki pojedynczy użytkownik, no i możemy go słuchać. Oczywiście to nie jest jedyny model. Możemy również mieć własną wizję, możemy tworzyć to tak jak chcemy, tak jakby nie słuchając naszych klientów, lub też możemy użyć modelu pośredniego, czyli słuchać klientów, ale robić to, czy rozwijać naszą aplikację na nasz własny sposób, jakby odrobinę się sugerują tym, co mówią klienci. Na pewno w tym momencie już zaczynamy budować automatyzację, tak? Czyli otwieramy naszą rejestrację, czyli musimy mieć te wszystkie procesy zautomatyzowane. Rejestracja, może link aktywacyjny, jakaś może sekwencja e-mailowa, czyli zaczynamy te nasze klocuszki tutaj układać. Może się już pojawić wtedy jakaś integracja może z płatnościami, może to być integracja z jakimś systemem fakturowym, zależnie czy działamy w Polsce, czy działamy za granicą. No, mogą tu być różne modele, ale ta automatyzacja musi powoli wchodzić. Oczywiście, jeżeli tych klientów nie ma dużo, no to starajmy się ograniczać jakby czas, który poświęcamy na infrastrukturę, a nie poświęcamy go na przykład na pozyskiwanie klientów, czy na budowanie tej wartości biznesowej. W tym momencie pojawiają się już coraz większe zadania supportowe. Klienci mają pewne problemy, może okazało się, że mamy jakieś bugi, tak? Bo ludzie zaczęli naprawdę korzystać z naszej aplikacji, wtedy zawsze coś wychodzi. Pojawiają się maile, możliwe, że telefony, tak, zależnie w jakiej branży jesteśmy. Ludzie piszą też na Facebooku czy na innych social mediach, próbują się z nami skontaktować, mają pytania, więc tutaj tej pracy robi się więcej. O tym, czym się będziesz zajmował w SaaS-ie, o tych wszystkich rzeczach po kolei, jakie Cię mogą spotkać, tak? Będziemy mówili w kolejnym tygodniu. Tutaj chcę tylko tak zaznaczyć. Pojawiają się też kwestie administracyjne. Jeżeli mamy już tych płacących klientów, no to kwestie związane z fakturami, podatkami, więc tej pracy robi się powoli coraz więcej. Jednocześnie rośnie nam nasz MRR, tak? Czyli miesięczne wpływy z subskrypcji, więc to jest motywujące. I to jest bardzo ważna rzecz, bo w momencie, kiedy rozwijamy aplikację i nikt jakby za nią nie płaci, nikt z niej faktycznie nie korzysta, no to my na dobrą sprawę możemy w każdej chwili powiedzieć, dobra, to ja zamykam tą aplikację, no nie jest to już, nie bawi mnie to, no nikt z tego nie korzysta, nikt na tym nie straci. No nie, tutaj w tym momencie, kiedy już tych klientów jest coraz więcej i są oni płacącymi klientami i korzystają z naszej aplikacji, no to musimy już jakby iść w tą stronę, żeby tą aplikację ulepszać. Ewentualnie, oczywiście zawsze możemy aplikację zamknąć, No ale no, jakby prawdopodobnie tego nie chcemy. Więc tutaj pojawia się też odpowiedzialność. W momencie, kiedy mamy aplikację bardzo mocno wpływającą na biznes naszego klienta, musimy się starać, żeby ta aplikacja była dostępna 24 godziny na dobę, tak? Klient chce coś sprawdzić, no aplikacja musi być dostępna, bo inaczej on będzie miał problemy. Więc tutaj też pojawia się pewien taki stres, bo normalnie jak pracujemy na etacie, no to wychodzimy o godzinie powiedzmy 17 i nic nas nie obchodzi. A tutaj mamy aplikację, która ma działać 24 godziny na dobę, tak? I powiedzmy, że jest 23 i dostajemy maila z informacją, że coś nie działa, tak? Coś się wywaliło gdzieś na naszym procesie, w naszej aplikacji. No i tutaj mogą się pojawić pewne takie już niepokoje. Oczywiście trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Najlepiej po prostu mieć dobrą aplikację, nie mieć tych błędów, albo w momencie, kiedy się pojawił, jak najszybciej je rozwiązywać. To może być również dobry moment, aby zacząć oddelegowywać pierwsze zadania. No i o tym pomówimy w kolejnej lekcji, czyli delegacja zadań. Dzień dobry i witam w lekcji 8, delegacja zadań. Na tym etapie, kiedy już mamy jakieś przychody, już dosyć konkretne, tak, że jesteśmy w stanie się z nich utrzymać, a jednocześnie możemy coś z tymi środkami zrobić, ewentualnie wykorzystać część naszej poduszki biznesowej, żeby zwiększać ten nasz cash flow, tak? No bo o to chodzi nam w biznesie, żeby po prostu włożyć albo pracę, albo czas, albo pieniądze i z miesiąca na miesiąc mieć tych przychodów coraz więcej, tak? No bo w momencie, kiedy włożymy 10 tysięcy, ale zwiększymy nasze przychody miesięczne o 1000, no to w ciągu kolejnych 10 miesięcy to się zwróci, a potem już zacznie przynosić jakby nadwyżki, tak? Zaczniemy nad tym zarabiać. Oczywiście, jeżeli włożymy 1000 zł czy 500 zł, a zwiększymy przychód o 500, 1000 i tak dalej, no tym lepiej, tak? Jeżeli ta różnica jest większa, bo nie tylko nasz czas i nasza praca jest jakby ważną rzeczą. Tak, wkładanie naszego czasu i pracy jest jakby oczywiście no, bardzo istotne, bo nie musimy wykorzystywać dodatkowego kapitału, ale w momencie, kiedy ten kapitał już zacznie się pojawiać, możemy użyć go po prostu do budowania bardziej dochodowej firmy. Na tym etapie możemy na przykład zacząć delegować pewien kontakt z klientem, tak? Jeżeli działamy w branży, która telefonuje i klienci pozostawiają swój numer telefonu, na przykład poprzez taką wtyczkę na stronie zostaw numer, a oddzwonimy do Ciebie w 15 sekund, tak? Możemy to zlecić już osobie zewnętrznej, która po prostu będzie komunikowała się, wykonywała ten pierwszy kontakt z klientem, kiedy on zainteresuje się naszą aplikacją. To jest bardzo prosto wydelegować i coś takiego może zrobić jakaś dedykowana osoba albo na przykład wirtualna asystentka. Tak? Jest coś takiego jak wirtualna asystentka, wirtualny asystent, który po prostu może mieć zlecone takie jedno konkretne zadanie. My takiego modelu używamy, czyli ja posiadam wirtualną asystentkę, która dzwoni do klientów, którzy pozostawili numer telefonu, a nie przeszli z wersji takiej trial darmowej na plan płatny. No i ona do takiej osoby dzwoni, pyta się dlaczego, jakie są powody, no i jakby konwersacja zostaje przeprowadzona, ja dostaję cały raport, wiem czemu ten klient nie przeszedł, jakie są powody, czy będziemy się z nim kontaktować i tak dalej. Jakby to jest jedna część już wydelegowana i coś się dzieje już troszeczkę poza nami, a biznes zaczyna się rozrastać. Inną rzeczą, taką początkową do delegacji są już pierwsze zadania programistyczne. Możemy wybrać część rzeczy, która jakby nie jest krytyczna dla naszego biznesu i spróbować je oddelegować do jakiejś innej osoby. Oczywiście to wiąże się już z większymi kosztami, tak, z kosztami programisty, no ale możemy to spróbować zrobić jakimś modelu, może tańszym, może kimś znajomym, może kimś mniej doświadczonym, tak, po prostu go pokierować. Więc tutaj już możemy zacząć coś w tym kierunku działać. Jeżeli jesteśmy solo, możemy pomyśleć o na przykład jakimś co-founderze w tym momencie. Tak? Wtedy już dużo lepsze osoby mogą chcieć do nas dołączyć, jeżeli myślimy o takim modelu. Możemy również wydelegować cały support, co też jest dobrą opcją, oczywiście wiąże się z większym kosztem, czyli osoba, która ogarnia maile, telefony, jakieś rzeczy administracyjne, faktury, tak, problemy klientów, w momencie, kiedy klienci no, nie wiedzą, co zrobić w aplikacji, tak, piszą maila, dzwonią, no, bardzo fajnie jest im odpisać jak najszybciej. Tak? Im szybsza odpowiedź, tym lepsze wrażenie klienta i tym większe potem jakby zaufanie tego klienta i większa szansa na rekomendacje. Ta firma odpowiada bardzo szybko, tak? I do tego możemy mieć dedykowaną osobę. Oczywiście wszystkie prace graficzne, prace contentowe, tak, jakiś content marketing, tutaj możemy to wszystko wydelegować. Oczywiście, no, jeżeli działamy z małym budżetem, musimy bardzo mocno o tym myśleć, tak, żeby no, jakby się nie spłukać, ale warto pamiętać, że firmy takie jednoosobowe w aplikacjach tego typu, gdzie działamy na dosyć dużą skalę, gdzie chcemy mieć kilkuset, kilka tysięcy czy jeszcze więcej klientów, no będziemy potrzebowali dedykowane osoby do różnych zadań, tak? Na pewno będzie potrzebny ktoś do supportu. W momencie, kiedy my będziemy na przykład zajmować się programowaniem, no to ktoś tych klientów musi obsługiwać. W tym momencie my jeszcze takiej dedykowanej osoby nie mamy, więc mamy współpracowników, ale nie mamy takiej jednej dedykowanej osoby od supportu, ale przez to no, często zdarza się po prostu tracić czas. Także to jest na pewno dobry kierunek i wielu founderów technicznych mówi, że w momencie, kiedy zatrudnił osobę taką supportową, już zwolnił mi się ten czas na działanie takie właśnie technologiczne i strategiczne, tak? Czyli te rzeczy, które są tak naprawdę korem naszego biznesu. A teraz zapraszam Cię już do lekcji 9, gdzie opowiem Ci o wdrożeniach on-premise. Dzień dobry, witam w lekcji 9 wdrożenia on-premise. Prędzej czy później, podczas tworzenia naszej aplikacji, może się zdarzyć sytuacja, że jeden z klientów poprosi o wdrożenie rozwiązania gdzieś na jego infrastrukturze. Może to być jego serwer, jakaś oddzielna chmura lub jakiś inny model wdrożenia. W takiej sytuacji musimy podjąć decyzję, czy zezwalamy na taki model, czy w ogóle chcemy się od tego odciąć. W naszym przypadku była sytuacja, że pojawił się klient i chciał własną instancję aplikacji na powiedzmy 10 osób. Zostało to odpowiednio przez nas wycenione. My się zgodziliśmy na taki model i wdrożyliśmy wersję aplikacji na chmurze klienta. To była taka sama chmura, z jakiej my korzystaliśmy, czyli Microsoft Azure. Po prostu klient założył swoje konto na Azure, no i tam dał nam dane dostępowe, tak my zrobiliśmy wdrożenie bezpośrednio u tego klienta. Wiązało się to z dodatkowym developmentem. Musieliśmy stworzyć serwer licencji, który pozwalał na jakby zdalne zarządzanie ważnością konta tego naszego zewnętrznego klienta. I jako, że byliśmy na dosyć wczesnym etapie rozwoju aplikacji i jakby poszukiwaliśmy tych klientów, no czasami za wszelką cenę, dlatego jakby wyraziliśmy na to zgodę. No tutaj był dosyć duży koszt czasowy, jakby taki dodatkowy, ale nie było tego kosztu infrastruktury, więc klient jakby siedział na swojej infrastrukturze. Po naszej stronie było jakby dowiezienie tego, no ale potem zaczęły się pojawiać również pewne prośby o dodanie jakichś funkcji, o zrobienie aktualizacji, albo coś nie działało, wtedy trzeba było znowu się wymieniać tymi dostępami, my tam musieliśmy zaglądać, co tam się dzieje. Jakby w kodzie też został rozdzielony ta nasza główna gałąź, jakby w formie SaaS sprzedawana, dystrybuowana przez nas na naszej infrastrukturze, no i oddzielna gałąź dla tego konkretnego klienta. W naszym przypadku historia zakończyła się tak, że klient niestety zrezygnował, nie ze względu na aplikację, ze względów jakby wewnętrznych u niego w firmie. No i niestety cała ta nasza praca poszła tutaj powiedzmy na marne. No oczywiście przez prawie rok ten klient regularnie płacił licencję, tak? Odpowiednio wyższą, aczkolwiek nie na tyle wysoką, że te koszty by nam się zwróciły. Więc na ten moment nie robimy ponownie tego typu wdrożeń, bo po prostu nam się to nie opłaca. No, tracimy tą centralizację, ten taki model typowo SaaS-owy, tak, że wszystko jest po naszej stronie, jeżeli jest jakikolwiek problem, no to wszystko jest u nas i nie ma sytuacji, że musimy gdzieś szukać problemu u klienta, czy mamy rozjazd tych naszych gałęzi rozwoju aplikacji od strony developmentu. Jakby w tym momencie już jakby pożegnaliśmy się z tym modelem, no i zobaczymy, czy w ogóle będziemy rozważać jeszcze jakąś opcję tego typu wdrożeń. Oczywiście ten model nie jest dla każdego, ale dla niektórych firm jak najbardziej może zadziałać. Tak, że będziemy mieli klientów, którzy koniecznie muszą mieć jakieś rzeczy bardzo takie skustomizowane pod siebie. I jeżeli większość branży działa tak, że każdy ma taki system, no to no, może nie być możliwości po prostu działania tych klientów na jakimś jednym centralnym systemie z podobnymi funkcjami. Oczywiście można to robić, taką samą customizację możemy robić wewnątrz aplikacji, aczkolwiek też jest to dosyć problematyczne, ponieważ no, wiąże się to z jakimś takim nakładem dodatkowej pracy, co niekoniecznie potem jest odwzorowane w przychodach. Niektóre z instytucji takich większych, no, wymagają takiego wdrożenia, że oni mają swoją infrastrukturę, oni na przykład mają politykę, że na ten moment nie korzystają z chmury, więc wtedy współpraca z takim klientem wiąże się z oddzielnym wdrożeniem. Oczywiście, jeżeli to jest jakiś bardzo duży kontrakt, no to możemy się nad tym zastanowić i na przykład mieć jakieś dedykowane osoby, które po prostu będą się tylko tym zajmowały, a my będziemy sobie dalej budować nasz model SaaS-owy. No ale to oczywiście zależy wszystko od rodzaju aplikacji, od branży, no i od naszych własnych upodobań. Ja w tym momencie nie rekomenduję takich wdrożeń u klientów, szczególnie u małych klientów. Jeżeli chodzi o dużych klientów, no to jakby no tutaj trzeba się samemu zastanowić, jeżeli klient jest na tyle duży i na tyle dużo pieniędzy oferuje, że to po prostu pchnie naszą firmę bardzo do przodu, no to wtedy warto coś takiego rozważyć. Dla małych klientów prawdopodobnie w większości przypadków nie będzie się to opłacało, ale oczywiście jak zawsze to wszystko zależy. No i teraz już przechodzimy do lekcji 10. Inwestor branżowy. Dzień dobry i witam w lekcji 10. Inwestor branżowy. Po pewnym czasie, kiedy już zdobędziemy płacących klientów, klienci są zadowoleni, rekomendują nas dalej, zaczynają się pojawiać pewne oferty od większych firm z branży, które chciałyby w jakiś sposób uczestniczyć również w naszym sukcesie. W naszym przypadku właśnie tak było, zaczęły się odzywać firmy z branży ubezpieczeniowej, które jakoś chciały tam uszczknąć troszeczkę z tego, co robimy. Jakie mogą być motywacje takich firm, takich inwestorów branżowych? Więc no, musimy po pierwsze mieć tutaj jakąś branżę, tak? Czyli działać w jakiejś konkretnej niszy, bo jeżeli mamy produkt dla wszystkich, no to ciężko będzie znaleźć jakieś konkretnie inne działające produkty dla wszystkich. Oczywiście to wszystko zależy od rodzaju aplikacji i jakby jej specyfiki. Zawsze się może znaleźć ktoś, kto jeżeli my mamy jakieś sukcesy, klienci nas rekomendują, no to zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał nam potowarzyszyć w tym całym sukcesie. Więc idzie nam już dobrze, branża się zaczyna interesować. Im ta branża jest mniejsza, im te nisze są bardziej takie konkretne, no tym tych firm jest mniej i tym większa szansa, że jakby zostaniemy zauważeni. Nie. Także branża zaczyna się interesować, no i dostajemy na przykład propozycję sprzedaży jakiejś części naszych udziałów w zamian za wypłacenie jakiegoś kapitału, dokapitalizowanie firmy, też wypłaty gotówkowe już dla konkretnie właścicieli, więc są tutaj różne pokusy. No i jakby na co w tym momencie trzeba uważać? No przede wszystkim trzeba uważać na to, żeby ta ilość zaoferowanych pieniędzy no jakby nie przewróciła nam w głowie w tym sensie, że bierzemy te pieniądze, oddajemy udziały i tracimy kontrolę nad firmą tym czy mniejszym wymiarze. Szczególnie na początku, kiedy tych klientów nie mamy jeszcze bardzo dużo, ciężko jest nam jakby się z tego dobrze utrzymywać, zatrudniać pracowników, no tych przychodów nie jest jeszcze dużo, a tutaj wychodzi ktoś i proponuje na przykład 500 000 zł za daną ilość udziałów. No, może to być bardzo kuszące, ale trzeba się tutaj mocno zastanowić nad tym, czy to jest jakby warte, czy nie warto na przykład poczekać pół roku, rok, dwa lata i dopiero później rozważyć taką opcję, tylko już za na przykład 2, 3, 5 razy więcej pieniędzy lub dużo mniejszą ilość udziałów. Warto tutaj również wspomnieć o tym, że jeżeli działamy w danej branży, no musimy uważać też, czy nasi klienci zaakceptują to, że działamy z danym podmiotem branżowym. Więc jeżeli dany podmiot na przykład sprzedaje ubezpieczenia, a my oferujemy tylko technologię do przechowywania danych, do jakichś powiadomień, do rzeczy związanych z ubezpieczeniami, ale stricte nie sprzedajemy, no my jesteśmy firmą, która jakby nie jest konkurencją dla naszych klientów, czyli dla agentów, agencji ubezpieczeniowych. No i w momencie, kiedy wchodzi inwestor branżowy i ten inwestor nasz jest w pewnym sensie konkurencją dla naszych klientów, no to jeżeli wyjdzie informacja, a prawdopodobnie ta informacja zostanie opublikowana w taki czy inny sposób, nasi klienci mogą się przestraszyć tego inwestora branżowego, że on będzie chciał na przykład pozyskać ich dane i jakby odebrać ich klientów. Więc tutaj no, trzeba uważać, oczywiście to jest mocno zależne od specyfiki branży, ale wyobrażam sobie, że może być taka sytuacja w wielu innych branżach. Także warto mieć na uwadze to, że takie oferty się pojawią, nawet jeżeli nie będziemy jeszcze mieli specjalnie dużych przychodów, ale opinie o nas i nasz potencjał będzie duży, no to zaczną się pojawiać różni gracze, zaczną dzwonić również ludzie nie wiadomo skąd, tak, proponując jakieś wejścia na nasze udziały. Też nam się coś takiego zdarzyło. Więc jeżeli wasza aplikacja jest dobra, jeżeli o niej już coś słychać, jeżeli ludzie ją polecają, a im bardziej konkretna nisza, tym lepiej, ponieważ firmy interesują się, te większe podmioty interesują się takimi konkretnymi rozwiązaniami dla konkretnych nisz, no to takie oferty się będą pojawiać. Oczywiście to nie jest jedyny model w takiej współpracy. O kolejnym modelu, czyli tak zwanym white label, porozmawiamy już w kolejnej lekcji, w lekcji 11. Zapraszam. Dzień dobry, witam w lekcji 11 white label. Czym jest white label czy white labeling? Chodzi tutaj o sprzedaż naszej aplikacji, naszej technologii pod marką naszego klienta. Czyli przychodzi do nas klient, no i chciałby w swojej sieci wdrożyć naszą aplikację. No i tutaj może to działać na różnych modelach. Możemy działać tak, że co jest jakby sposobem rekomendowanym, że klient może dystrybuować nasz produkt pod swoją marką jedynie w obrębie własnej sieci. No bo jeżeli zgodzimy się na to, że klient może dystrybuować to w jakikolwiek sposób chce, no to tak naprawdę zbudowaliśmy sobie konkurencję, która ma identyczny produkt. No i potem zależnie od tego, czy damy możliwość na jakby rozwój tego produktu, konkurujemy sami ze sobą, co może nie być zbyt opłacalnym modelem. Na ogół na takie rozwiązanie decydują się większe firmy, które chcą w pewien sposób przyspieszyć swój rozwój, tak? Nie chcą, oczywiście mogłyby i miałyby prawdopodobnie kapitał na budowę podobnego rozwiązania u siebie, ale chcą zaoszczędzić na przykład rok czasu i widzą na rynku jakieś rozwiązanie, które można by było wdrożyć u nich. No i jak taki model współpracy mógłby wyglądać? No mógłby wyglądać tak, że przychodzi klient, mówi, że chce wdrożyć po prostu naszą technologię u siebie, my proponujemy formę white labelingu, czyli wrzucamy klientowi całe nasze rozwiązanie, całą naszą technologię, podmieniamy, albo on to robi, albo my to robimy, podmieniamy jakby szatę graficzną, zmieniamy nazwę i udzielamy licencji na przykład na dystrybucję we własnej sieci. Załóżmy, że klient ma 5000 jakichś swoich tam pośredników czy współpracowników i jakby daje im dostęp do tej naszej aplikacji. Normalnie wszystkie te osoby musiałyby płacić abonament u nas, tak? Albo ta firma musiałaby płacić abonament, no ale przy takich ilościach no to już są ogromne pieniądze, więc firmie bardziej się opłaca kupić licencję na nasze oprogramowanie i dodatkowo sprzedawać ją pod swoją marką, żeby też budować jakiś taki obraz, że firma jest bardziej rozwinięta, jest większa, No i że działa szybko i ma fajną technologię jakby wdrożoną u siebie. Następnie model może być taki, że my na przykład mamy kogoś, jakąś osobę, która dalej rozwija tą aplikację, ale już u klienta, tak? Jakąś dedykowaną osobę. Czy ona tam siedzi, czy pracuje od nas z biura i rozwija to wszystko u klienta i to jest już zupełnie inna ścieżka rozwoju aplikacji. Możemy również mieć jakby jedną tą gałąź rozwoju i wszystkie nowości, które robimy u nas, wdrażać również u klienta. Możemy również zostawić tego klienta po prostu jakby samego, jakby powierzyć mu dalszy rozwój tej aplikacji gdzieś tam u siebie. Jest to również opcja, czyli po prostu wtedy sprzedajemy na przykład dożywotnią licencję na dystrybucję w sieci tego naszego klienta, nie pozwalając jednocześnie na jakby bezpośrednią konkurencję jakby my i ten klient, tak, że ten klient sprzedaje do naszych klientów i wtedy pozostawiamy tego klienta jakby samego i on już buduje własne kompetencje gdzieś u siebie i rozwija ten nasz produkt. O takim modelu w zasadzie wcześniej nie myślałem przed tym, jak rozpoczęliśmy budowę tej aplikacji. W zasadzie do momentu pierwszych takich propozycji no nie spodziewałem się, że jest taka opcja. No i opcja jest bardzo kusząca, dlatego że pomimo tych niewielkich przychodów, subskrypcji, tak, czy to będzie 5 tysięcy, 10, 20, 30, tak, ale nie są to jakieś ogromne pieniądze, które utrzymałyby cały zespół. Możemy się bardzo fajnie dokapitalizować, na przykład sprzedając takie rozwiązanie klientowi za chociażby, nie wiem, 200, 300, 500 tysięcy złotych w takim modelu, że po prostu dajemy klientowi rozwiązanie, no i on wdraża je tam u siebie, ale jednocześnie nie jest naszą konkurencją i jednocześnie nie pozbawia nas w żaden sposób jakby takiej roli decyzyjnej, nie oddajemy udziałów, po prostu sprzedajemy licencję na technologię. A teraz przejdźmy już do lekcji 12, czyli Venture Capital. Dzień dobry, witam w lekcji 12 Venture Capital. Poza współpracą z tak zwanymi inwestorami branżowymi, którzy po prostu chcą zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku w danej niszy, mamy również możliwość współpracy na przykład z funduszami typu Venture Capital. Funduszami, które są zorientowane na zwrot z inwestycji, czyli inwestują w daną firmę, dokapitalizowują ją, próbują sprawić, żeby ta firma urosła, jakby chcą jak najbardziej się wyskalować i potem wrócić z zyskiem 3, 5, 10 razy większym niż pieniądze, które włożyli. Im jesteśmy bardziej rozwiniętą firmą, im mamy więcej klientów, większe przychody, lepsze opinie, lepszą technologię, tym jesteśmy w stanie pozyskać więcej pieniędzy za mniejszą ilość udziału. Jeżeli zaczynamy na samym początku, mamy tylko w zasadzie pomysł czy jakiś bardzo początkowy taki prototyp, no to tych pieniędzy nie będzie tak dużo, a udziału będziemy musieli oddać dużo. No i to oczywiście wraz z rozwojem naszej aplikacji i przybywaniem klientów, zwiększaniem przychodów, ta proporcja się zmienia, tak? Mamy więcej pieniędzy za mniejszą ilość udziałów. Więc jeżeli myślimy o maksymalnym skalowaniu i budowie bardzo dużej aplikacji, i jednocześnie rozważamy opcję sprzedaży firmy i nie boimy się ciężkiej pracy przez kilka kolejnych lat, no to opcja współpracy z funduszem Venture Capital jest jak najbardziej na miejscu. Pamiętajmy jednak, że taki fundusz, on ma za zadanie zarobić. Jego celem jest zarobek. Czyli często może być tak, że jeżeli chcemy rozwijać produkt w taki i taki sposób, no może to nie być do końca zgodne z kierunkiem, w którym chce iść nasz inwestor, tak? Powiedzmy, że chcemy potestować rozwiązania sztucznej inteligencji, machine learningu w naszej aplikacji, ale okazuje się, że nie przyniesie to tak dużego zwrotu z inwestycji, szczególnie w pierwszych latach. No i inwestor może na nas naciskać, żebyśmy tego nie robili, a na przykład zatrudnili dwóch dodatkowych czy trzech dodatkowych handlowców, którzy będą bardzo mocno atakować sprzedaż. Może to być również sytuacja, że my chcemy mieć najlepszy support klienta, czyli budować tą naszą renomę, ale z perspektywy inwestora może to nie być dobre, czy może to nie być najlepszy jakby model budowy naszej skali. Tak? Tutaj możemy cisnąć na przykład na sprzedaż, 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 a nie na utrzymanie obecnych klientów, co gdzieś tam w dalszej perspektywie na pewno się na nas odbije, no ale już wtedy nasz inwestor może wyjść z inwestycji na odpowiednim poziomie. Także trzeba na to uważać, ale jak najbardziej jest to opcja do rozważenia. A teraz przechodzimy już do lekcji 13, czyli wyjście z firmy. Dzień dobry, witam w lekcji 13, wyjście z firmy. W momencie, kiedy rozwinęliśmy już naszą firmę, naszą aplikację do pewnych rozmiarów, mamy już pierwszych pracowników, czy zadania są wydelegowane, warto starać się, żeby jak najbardziej odłączać się od firmy i przechodzić na takie wyższe poziomy jakby działania strategicznego. Jest to istotne o tyle, że w momencie, kiedy będzie nam się już, na przykład nie będziemy chcieli dalej rozwijać tej firmy, będzie nam łatwo oddać ją w czyjeś inne ręce. Jeżeli firma całkowicie zależy od nas, polega na nas, na naszej całej wiedzy, no to niestety w momencie, kiedy my się odłączamy, no firma automatycznie znika. No jest to bardzo, bardzo zły model, bo nie jesteśmy w stanie ani się od niej odłączyć i jednocześnie czerpać z niej dalej profitów, ani nie jesteśmy w stanie za bardzo jej sprzedać, tak? Bo firma musiałaby być sprzedana razem z nami, bo my jesteśmy w tym momencie firmą. To, co warto robić od samego początku, to budowa procesów, czyli opisywania konkretnych rzeczy, które są do zrobienia w firmie. Powiedzmy, że klient kupuje naszą aplikację i załóżmy, że nie mamy tego zautomatyzowanego, musimy mu wystawić fakturę, wysłać ją, fakturę pro forma, potem musimy oczekiwać, aż ten klient opłaci, a potem wystawić mu fakturę VAT i również do niego wysłać. Tak? To możemy ubrać w kilka kroków, które trzeba wykonać do realizacji takiego danego procesu. W momencie, kiedy już mamy te procesy opisane, możemy zacząć niektóre z tych procesów delegować. Na przykład proces rozmowy z klientami, którzy zostawili numer telefonu, założyli konto testowe, ale nie przeszli na konto pełnopłatne. Tak? Może być procedura tego typu, że dla listy klientów, którzy zostawili numer telefonu, są na trialu. Po kolei dzwonimy, pytamy o to, o to, o to, o to. Zapisujemy to wszystko tu i tu. I wpisujemy na przykład, wybieramy status, czy ten klient jest jakby obiecujący, czy jakby dopiero się zastanawia, czy będzie jeszcze testował, czy zupełnie nie jest zainteresowany naszym rozwiązaniem. Tak? I potem cały taki procesik możemy wydelegować. I tak to właśnie działa u nas. Taki proces został opisany, został wydelegowany i jest osoba, która siedzi, dzwoni i dokładnie przechodzi przez te wszystkie kroki. I w momencie, kiedy opiszemy całą naszą firmę na takich procesach, będziemy mogli te wszystkie klocki oddawać. A my będziemy jednocześnie mogli przechodzić na coraz wyższy ten poziom strategiczny. I wtedy kolejnym krokiem może być na przykład wyjście z firmy. My jesteśmy jako prezes, jakby działamy na tym wyższym poziomie, delegujemy zadania, no ale w pewnym momencie możemy wydelegować nawet jakby to wszystko, co robimy, jakiejś innej osobie. Jakby zrzec się z tego stanowiska CEO i przekazać obowiązki nowemu prezesowi firmy, a my możemy odłączyć się wtedy i powiedzmy pozostać dalej udziałowcem, ale nie brać czynnego udziału w działalności operacyjnej firmy. Oczywiście nie jest to prosty proces, ale jest to na pewno jakieś wyjście w momencie, kiedy nie chcemy dalej brać udziału w tym projekcie, ale jednak nie chcemy go sprzedawać albo nie ma w tym momencie osoby zainteresowanej kupnem. Jeżeli działamy z co-founderem, może być taka sytuacja, że my odejdziemy z firmy, nie będziemy pobierać jakby wynagrodzenia z płatności klientów, z tych naszych subskrypcji, i przekażemy tą całą władzę naszemu co-founderowi. Jednocześnie przekażemy mu również wszystkie profity, poza oczywiście udziałami. Więc w momencie, kiedy na przykład firma zostanie później sprzedana albo wejdzie inwestor, tak, my możemy pobrać jakąś część, jakby spieniężyć te nasze udziały. Możemy je również sprzedać, czy na rynku, czy temu naszemu co-founderowi. No tutaj mogą być różne modele działania. Ale jak najbardziej jest to opcja, więc jak zaczynamy coś budować, budujmy od razu procesy, nie musimy tego na początku jeszcze delegować, możemy sami działać na poziomie tych procesów, a potem po kolei te klocuszki rozdawać, tak żeby jak najbardziej odłączać się od firmy i móc po prostu w pewnym momencie na przykład przejść do wyjścia z firmy, czy przejść do sprzedaży. No i teraz zapraszam Cię już do kolejnej lekcji, do lekcji 14, sprzedaż firmy. Dzień dobry, witam w lekcji 14, sprzedaż firmy. Po pewnym czasie działania naszej firmy może pojawić się oferta kupna naszej działalności. Tak? Pojawia się osoba, firma z branży lub nie, która jest zainteresowana kupnem całej naszej firmy, naszej technologii, naszych procesów, naszych rozwiązań, wszystkiego, co jest związane z firmą. Jak najbardziej możemy taką opcję rozważyć, no zależnie od tego, jaka jest nasza strategia, czy chcemy budować tą firmę na lata, czy ją skalowaliśmy i teraz chcemy ją sprzedać, czy po prostu pojawiła się okazja, są duże pieniądze na stole i po prostu stwierdzamy, że może to się opłaca, a my zrobimy sobie długie wakacje, a potem zaczniemy robić coś innego. Właśnie na takie chwile przydaje się już budowa tych procesów od samego początku. Czyli spisujemy wszystkie rzeczy, które w firmie robimy, ustawiamy je na takiej, powiedzmy, osi różnych stanowisk, czyli mamy stanowisko, nie wiem, osoba od supportu, mamy stanowisko programista, mamy stanowisko sprzedawca, czy jakby dyrektor marketingu i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy te wszystkie role do obsadzenia. No i na początku my obsadzamy każdą z tych ról. Czyli zarówno jesteśmy osobą od marketingu, od supportu, od administracji, jak i od, nie wiem, tworzenia kontentu, od programowania, wdrażania i tak dalej, i tak dalej. No i powolutku, jeżeli chcemy, no zaczynamy powoli oddelegowywać te wszystkie zadania. I dążymy do tego, aby w pewnym momencie móc po prostu odłączyć się od firmy i na te miejsca móc wprowadzić inne osoby. Jeżeli rozważamy sprzedaż firmy, warto coś takiego już od początku implementować u siebie, nawet jeżeli nie rozważamy tej sprzedaży. Nawet jeżeli myślimy, że będziemy prowadzić tą firmę przez kolejne 25 lat, już teraz warto zacząć budować te procesy, bo po prostu nagle może się okazać, że ktoś się zainteresował, wykłada bardzo duże pieniądze, a w tym momencie my nie jesteśmy w stanie się odłączyć od firmy, no bo my umiemy to, my umiemy tamto i ten proces musi trwać kolejne kilka miesięcy, pół roku. Wtedy dana firma czy osoba zainteresowana kupnem może się już rozmyślić. A teraz zapraszam Cię już do ostatniej lekcji, lekcji 15, praca domowa. Dzień dobry i witam Cię w lekcji 15, praca domowa. W tym tygodniu przeszliśmy przez cały proces od strony biznesowej budowy naszego rozwiązania typu aplikacja SaaS. Zaczęliśmy od problemu, od pierwszego klienta, poprzez złapanie pewnej skali, odejście z etatu i różne rzeczy, które jakby mogą się wydarzyć dalej, typu na przykład sprzedaż czy odejście z firmy. W ramach tego kursu chcę zbudować bardzo dużą wiedzę na temat różnego rodzaju nisz. Zidentyfikować wiele, wiele nisz, setki czy nawet więcej takich nisz, zidentyfikować problemy w tych niszach i na tej podstawie pracować. Niezależnie od tego, czy masz już własną aplikację, czy dopiero zaczynasz, nie masz w ogóle pomysłu. Tak, jeżeli nie masz w ogóle pomysłu, no to będzie Ci łatwo zobaczyć, jakie są te nisze, zidentyfikować te nisze i postarać się pomyśleć nad rozwiązaniami pewnych problemów. To będzie na pewno dla Ciebie duża inspiracja. A jeżeli masz już własną aplikację, no to możesz ją również skierować do konkretnych nisz, tak? Jeżeli ta aplikacja jest dla wszystkich, no to wszyscy składają się też z po prostu wszystkich tych nisz, tak? Więc możemy zacząć od jednej niszy, przejść do drugiej, przejść do trzeciej, przejść do czwartej i potem dopiero zbudować to na globalną skalę, bo pamiętajmy o tym, że targetując coś, nasze rozwiązanie do konkretnych osób, wiemy, kogo szukamy. Tak? Wiemy, jeżeli szukamy osoby, która na przykład potrzebuje systemu CRM, no to prawdopodobnie to będzie większość firm na świecie. No ale jeżeli chcemy reklamować się jako firma sprzedająca takie rozwiązanie, no to może zróbmy to rozwiązanie najpierw do branży, nie wiem, finansowy, tak? Do branży doradców kredytowych. czy agentów ubezpieczeniowych, czy multiagentów ubezpieczeniowych w Polsce, tak jak zrobiliśmy to my. A później możemy zmieniać naszą aplikację, czy nawet jej nie zmieniać, tak, ale odpowiednio inaczej ją reklamować i wchodzić do konkretnych nisz. Także w tym tygodniu proszę Cię, zobacz, co jest pod tym wideo. Tam jest instrukcja, o co Cię będę prosił. No i zachęcam do wykonania tych kroków i podzielenia się rezultatami na naszej grupie facebookowej. Także to wszystko w tym tygodniu i zapraszam serdecznie do kolejnego tygodnia.